Niech ta pieśń już nas wprowadza w Ewangelię. Halo, nie wiemy, czy ktoś nas słucha. W każdym razie tu rozgłośnia Polska Radia Wolne Bolechowo. Marcin i Monika. Monika i Marcin.
Witamy was.
Gajdowie.
Bicie naszego zegara.
Nie wiem, czy słyszycie nasz zegar.
Nie da się go nie słyszeć.
Jeszcze zadzwoni raz. I chwileczkę jeszcze czekamy na spóźnialskich. Dużo miłości dla was. Kochani, witamy was bardzo serdecznie po takiej dość długiej przerwie, kiedy nie byliśmy z wami na
online,
ale w sumie przez Boga zawsze jesteśmy online z wszystkimi przyjaciółmi i cieszymy się bardzo, że możemy wrócić teraz dzisiaj do spotkań internetowych. Wiemy tutaj od Janusza, że jest nas już ponad 70 osób. Witamy wszystkich, którzy dochodzą. I jak zawsze chcemy rozpocząć modlitwą, chcemy powierzyć to dzieło, nasze spotkanie Matce Najświętszej. Chcemy znaleźć się w sercu Kościoła.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Maryjo, Ty byłaś tą, która z apostołami modliła się o Ducha Świętego, czuwałaś w wieczorniku. Jesteśmy teraz w tym czasie po zmartwychwstaniu. Też chcemy już czekać, chcemy wołać, przywoływać Ducha Świętego wraz z Tobą. Prosimy Cię, Maryjo, żebyś była tutaj z nami, żebyś byś wypraszała nam wiele łask, łaskę wiary, łaskę miłości, łaskę wolności. Módl się za nami.
Módl się za nami. Maryjo, wszystko, co jest w Tobie, zanurzone w Tobie, jest bezpieczne. Jesteś Matką Kościoła. Pragniemy się powierzyć Twojej opiece. Chcemy prosić, byś położyła swoje dobre ręce na naszych głowach, na głowach wszystkich, którzy słuchają i którzy będą słuchać. Módl się za nami.
Módl się za nami.
Prosimy Ciebie, Duchu Święty, przychodź do nas ze swoją łaską. Przychodź ze swoim pokojem. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Cię, Duchu Święty, otwieraj nasze oczy, nasze serca. Daj, żebyśmy pozwalali prowadzić się dalej. Przyjdź, Duchu Święty.
Przyjdź, Duchu Święty. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, stępuj na nas. Święta Teresko, Dzieciątka Jezus,
módl się za nami.
Święty Franciszku,
módl się za nami.
Wszyscy nasi święci patronowie,
módlcie się za nami.
Żal przerywać, tak pięknie się wspólnota modliła na sesji tegorocznej, gdzie mieliśmy możliwość słuchać kateches ojca Gargano. Było pięknie. No i na szczęście udało się nagrać trochę tych pieśni. Cieszymy się bardzo nimi. A dzisiaj chcemy zacząć parę spotkań. Zobaczymy, jak długo nam wyjdzie. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać pytania i ze strony audycji, i później mailem. Parę słów na temat neurotycznej religijności.
Tak, parę słów. Marcin zapowiada parę audycji. Znaczy, no zobaczymy, jak nam to będzie szło. Natomiast temat, myślę, bardzo taki jest delikatny z jednej strony. Z drugiej strony, myślę, bardzo ważny. Może poprzez to, że pracujemy też psychoterapeutycznie, spotykamy dosyć sporo osób, których problemy czasami właśnie wynikają właśnie z religijności neurotycznej.
Albo nawet nie tyle wynikają z tej neurotycznej religijności, co właściwie ich wewnętrzny problem objawia się w neurotycznej religijności, który później pogłębia ich problem i tak już później w kółko. I właściwie to jesteśmy w związku z tym tematem na pograniczu religii i psychologii.
No właśnie, myślę, że to bardzo ważne, żeby to podkreślić, że chociaż temat zawiera w sobie słowo religijność, natomiast ta pierwsza część neurotyczna wskazuje na to, że będziemy dotykać też właśnie takich problemów związanych z psychologią, z psychopatologią, można nawet powiedzieć.
Trochę z doświadczenia naszego gabinetowego psychoterapeutycznego i może na początek Monika powie, wkręcam ją jak zawsze, co to jest neurotyczna religijność? Powiedz, Monisiu. (Śmiech) No więc jest bunt ze strony tutaj Moniki. Pokazuje
to
mi...
się nazywa strajk włoski.
Mówi, że się nie odezwie. My tak naprawdę nie mamy jakiejś definicji, od razu musimy się przyznać. Na pewno mówimy o czymś, jeśli ma tutaj słówko neurotyczne, pojawia się słówko neurotyczne w tytule, to na pewno mamy do czynienia z nerwicą, z neurotyzmem, z jakimś objawem chorobowym.
Czasami też mówi się o tym jako o chorobie skrupułów, czyli takim problemem związanym z taką niepewnością, czy ktoś się dobrze wyspowiadał, czy się źle wyspowiadał. Zasadniczo bardzo często ma takie wrażenie, że się źle wyspowiadał. Też nie do końca te osoby wiedzą, czy zgrzeszyły, czy nie zgrzeszyły, czy to, co się wydarzyło, to był grzech ciężki. Można powiedzieć, że jest taka zbytnia nadwrażliwość właśnie nerwicowa, neurotyczna w przestrzeni grzech, nie grzech, wolno, nie wolno, czystość, nieczystość.
Tak, Monika, mówisz o objawach. To oczywiście jest jeden z objawów takiej neurotycznej religijności, która się przez skrupulanstwo, skrupuły wyraża. Już ma cechy nerwicy, natręctwa, ale niekoniecznie musi to tak wyglądać. O objawach jeszcze będziemy mówić. Właściwie przez wszystkie audycje. Natomiast chcemy powiedzieć, że jest to forma nerwicy, która wyraża się na drodze religijnej, czy która objawia się głównie przez rytuały, odprawianie rytuałów religijnych, czy w ogóle sama forma religijności jest jakby tutaj objęta chorobą. Ale tak jak każda nerwica, dotyczy całego życia, czyli gdzieś ostatecznie nie zostaje niestety za drzwiami kościoła i tam się kończy, czy też w trakcie modlitwy się tylko objawia, ale utrudnia w ogóle funkcjonowanie człowieka w świecie, w rodzinie, w społeczeństwie.
Natomiast sama ta neurotyczna religijność niekoniecznie musi już być taką skrajną postacią chorobową, nerwicą, ale można powiedzieć, że czasami są osoby, które mają gdzieś ich religijność, ma właśnie takie cechy trochę neurotyczne. Wiąże się to, można powiedzieć, z pewnymi fałszywym obrazem Boga, z pewnymi przekonaniami, które ktoś uważa, że taka jest nasza wiara, że tak mówi Kościół, że takie są przepisy, taki jest Bóg. Ale okazuje się, że to w pewnym sensie ma to niewiele wspólnego z Bogiem, jakiego objawił nam Jezus Chrystus, jakim nam się objawił Jezus Chrystus.
I to jest to drugie słówko, neurotyczna, ale teraz jeszcze parę słów na temat religijności. Ponieważ na samym początku chcemy uniknąć pewnego bardzo poważnego jakby tutaj zagrożenia czy niebezpieczeństwa, żeby ktoś ze słuchaczy nie zrozumiał, że my w ogóle krytykujemy samą religijność jako zjawisko. Sama religijność człowieka według nas jest pewnym wpisanym we wnętrze, w serce człowieka spontanicznym odruchem poszukiwania transcendencji, to znaczy stworzenie gdzieś w sobie głęboko wie o Stwórcy i poszukuje tego Stwórcy, chcemy oddawać cześć w różne sposoby, nazywamy to religiami naturalnymi i sama religijność jako taka jest darem. Sama religijność jest takim, byśmy powiedzieli, dobrym podkładem, który może służyć rozwojowi duchowości, może służyć rozwojowi wiary.
No właśnie, myślę, że to jest, tak jak tutaj Marcin mówi, to jest na wejście bardzo ważna taka nasza teza, żeby nas też dobrze zrozumieć. Bardzo często jest też tak, że ta nasza wiara buduje właśnie na naturze, buduje na tej naturalnej religijności, która, tak jak Marcin mówił, jest w nas wpisana, skoro Bóg nas stworzył. To tak jak też powiedział święty Augustyn, niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Człowiek szuka zaspokojenia, szuka tej głębi, transcendencji i to jest coś w nas bardzo pięknego, bo to nas właśnie prowadzi do Boga.
No i dodajmy jeszcze, że ateizm czy stwierdzenie, że w ogóle my nie możemy jakiego kontaktu z Bogiem osiągnąć, poznawać Go, jest osiągnięciem takim niechlubnym umysłów oświeceniowych czy naszej współczesnej cywilizacji zachodniej. Nikt wcześniej w historii na to nie wpadł, że Boga mogłoby nie być, także ryby w oceanie po prostu negują aktualnie istnienie oceanu, mówią, że ocean jest urojony, ale że ateizm sam w sobie jest takim wynalazkiem ostatnich lat. Ludzie zawsze byli religijni i tak jak mamy swoje naturalne gdzieś prawo wpisane w serce, człowiek oczywiście kształtuje sumienie, ale to jego sumienie potrafi rozróżniać dobro i zło, jeśli tylko sumienie nie jest zniekształcone. Tak również człowiek gdzieś wewnętrznie wie, że jest ktoś, coś więcej, jest jakaś siła większa, a więc religijność jak najbardziej jest dla nas czymś wspaniałym darem jesteśmy właściwie bezpieczni, będąc ludźmi religijnymi. Nie atakujemy tu w naszej audycji, broń Boże, religijności.
No właśnie, to co jest tą przestrzenią, można powiedzieć, która no, wiąże się z pewnym no, takim przejściem od tej religijności, czy powiedzmy czymś, co sprawia, że coś, co miało nas prowadzić do Boga, paradoksalnie staje się czymś, co można by powiedzieć, nie tylko nas do Boga nie prowadzi, a wręcz nawet sprawia, że nie możemy się z Nim spotkać. Że człowiek wydaje się czasami w tej neurotycznej religijności bardzo religijny, ale kompletnie nie ma wiary. Czasami kompletnie nie ma relacji z Bogiem.
No właśnie, religijność może się rozwijać pięknie za sprawą łaski, współpracy człowieka w wiarę, w duchowość. Stawać się takim, byśmy powiedzieli, szkieletem, na którym wszędzie się nić wiary, takim szkieletem, na którym wszędzie się duchowość, aby życie człowieka zajaśniało miłością, lub też może zwichnąć się w pewną podróbkę, która jest na początku tylko fałszywa, a później zaczyna być wręcz szkodliwa, chorobowa, i to zwichnięcie się nazywamy właśnie neurotyczną religijnością. I powiedzielibyśmy, że takim punktem wyjścia do tego zwichnięcia jest lęk. To jest pierwsza różnicująca, byśmy powiedzieli, cecha religijności neurotycznej od zdrowej religijności, czy też będziemy w skrócie mówić wiary. Już cały czas mając na myśli religijność neurotyczną i religijność czy wiarę, tak żeby nikt nie pomyślał, że wprowadzamy konflikt między religijnością a wiarą. A więc jeszcze raz, religijność neurotyczna karmi się lękiem, wiara karmi się miłością. I od tego wszystko się zaczyna i od tego zwichnięcia rozpoczyna się proces neurotyczny.
No właśnie, jak on się rozpoczyna? Czasami to jest związane na przykład z pewnym przekazem, jaki dostaliśmy w dzieciństwie od osób, które nam przekazywały wiarę. Też czasami to był przekaz, nie wiem, od kogoś z rodziny, od kogoś w kościele, od kogoś, kto nas uczył katechezy, od jakiegoś księdza. Dziecko też nie ma takiej własnej zdolności pewnego rozróżniania, po prostu przyjmuje tak, jak jest mu powiedziane. Ma też swoją wrażliwość, ma swoją niedojrzałość. Można powiedzieć, że też ma swoje naturalne lęki. Dzieci mają tak zwane lęki nawet rozwojowe. W związku z tym pewien obraz Boga, obraz właśnie tego relacji z Nim czasami został nam przekazany i był to obraz nie do końca prawdziwy, a czasami wręcz skrzywiony czy fałszywy.
Tak, ale obraz przekazuje się nie tylko słowem, ale być może rodzice, i to jest być może najważniejszy poziom przekazywania obrazu, przekazują go samymi sobą, tym jacy są. Czy sami nie są neurotyczni, również rodzice w konflikcie, rodzice, którzy nie byli pełni miłości, a w wielu przypadkach bardzo często się to dzieje, sami sobą niosą fałszywe przesłanie. Ta najważniejsza osoba jest w jakimś sensie zagrażająca, jest w jakimś sensie zafałszowana. Mówi, że kocha, ale tak naprawdę niekoniecznie kocha.
Albo
kocha egocentrycznie dla siebie.
Jak będziesz taka czy taki.
Warunkowo.
No właśnie, warunkowo, manipulacyjnie, jak będziesz robić to, co ja chcę, rodzic ma swoje oczekiwania wobec dziecka, bądź taki, bądź taka, i tym warunkuje swoją miłość, a nie tak nas kocha Bóg, ale właśnie taki obraz miłości czy zależności bycia kochanym czasami mogliśmy dostać i to się przekłada wprost na relację z Bogiem, na Jego miłość do nas.
Tutaj oprócz oczywistych spraw, o których mówimy, warto pamiętać o takich klasycznych przyczynach pojawienia się procesu neurotycznego. To jest konflikt. Konflikt związany pomiędzy tym, czego ja pragnę, tym, co się rodzi w moich uczuciach, a pomiędzy tym, co uznaję za niedozwolone, za to, co uznaję za, można użyć słowa, grzeszne, za to,
zakazane, grzeszne, nieczyste.
I źle rozwiązany konflikt pomiędzy tym, co się we mnie rodzi, a pomiędzy tym, jakimi zakazami, nakazami nauczono mnie żyć, źle rozwinięty ten dylemat, może się zwichnąć właśnie w religijność neurotyczną. Powiedzmy jeszcze, że ten proces neurotyczny może być związany z tym, że w ogóle w punkcie wyjścia niektóre uczucia uznajemy za
grzeszne
czy złe,
czy niechrześcijańskie,
czy jak to się mówi nieprawidłowo, uczucia negatywne. Jeśli uznasz gniew za uczucie negatywne,
Ale negatywne to jest za lekko.
No.
No właśnie.
No to za jakie?
Za właśnie grzeszne. Coś takiego, że ja nie powinnam tego czuć, nie wolno tego czuć, nie powinno się tak czuć. Gdybym była dobrą katoliczką, gdybym kochała Pana Jezusa, to bym nie czuła czegoś takiego. Tak. To bym nie miała takich uczuć.
I oczywiście tutaj najbardziej wchodzą gniew. Ktoś powie, no ale to jest grzech główny przecież. W związku z tym...
Niestety taka nazwa.
Fatalna nazwa niestety.
Ponieważ
historycznie.
Katechizm Kościoła Katolickiego, zresztą mówiliśmy o tym pewnie już w naszych audycjach wcześniej, mówi bardzo jasno o tym, że uczucia są moralnie obojętne. Uczucia same w sobie nie są ani złe, ani dobre. Są moralnie obojętne. Dopiero czyny pod wpływem uczuć mogą być złe lub dobre, grzeszne.
A więc każde uczucie może być przeżywane właściwie. Jezus się gniewał. Jest napisane, że w synagodze spojrzał na ludzi z gniewem. Jest gniew Boży. Jest również cała sfera uczuć seksualnych, erotycznych, które wiele osób tłumi i również może wyhodować sobie piękną nerwicę.
Ta jedna, można powiedzieć, jeden worek uczuć jest związany z, można powiedzieć, ogólnie z asertywnością, czyli z pewnym gniewem, z wyrażaniem siebie. Czyli to jest też taki moment, nie wiem, który przeżywamy zazwyczaj w okresie dojrzewania, kiedy zaczynamy robić coś inaczej, coś po swojemu. Mamy inne zdanie niż rodzice, chcemy zrobić coś innego, coś po swojemu, inaczej wyglądać, iść na inny kierunek studiów, czyli taki związany z asertywnością właśnie, z gniewem, z wyrażaniem siebie, a drugi worek to są uczucia seksualne.
Jeśli takim, no, tych konfliktów jest jeszcze dużo więcej, dziecko może być wychowywane do lojalności przez rodziców, załóżmy rodzice mają czworo dzieci, czy my akurat mamy czworo, no to może zły przykład, no ale mają czworo dzieci i trójka może iść w świat, a czwarty ma zostać na gospodarce, załóżmy tu w Bolechowie na gospodarce, nasz najmłodszy syn ma zostać z nami i on by chciał żyć.
No ale jak to się wiąże z religijnością neurotyczną?
A to w taki sposób, że wyhodowuje się konflikt, który później psychika próbuje rozwiązać poprzez zachowania religijne. I za chwileczkę o tym powiemy więcej. Teraz jeszcze trochę puścimy muzyki, bo już za dużo mówimy. Zobaczymy, czy się uda. Jeszcze trochę muzyki z sesji. Wylej na mnie swoją miłość. O, źródło wiary i duchowości to jest miłość. wracamy do Was. Powiedzmy jeszcze raz, w takim razie głośno, o tej wyjściowej sytuacji. W stronę wiary, duchowości, Bóg nas zaprasza przez łaskę i jest to pociągnięcie miłości. Natomiast człowiek, który jakby zakleszcza się w religijności neurotycznej, człowiek, który się jak w puszce zamyka w religijności neurotycznej, jest człowiekiem, który żyje w lęku, i lęk jest takim głównym motywem, przyczyną rozwoju religijności neurotycznej, i właściwie każdy człowiek, który w tej religijności neurotycznej ma nieszczęście się znaleźć, mniej lub bardziej czuje lęk.
No właśnie, można by się zapytać, każdy sam siebie, ja siebie i pytam też właśnie Was, którzy słuchacie, jaki Ty masz obraz Boga? Jak On Ciebie widzi? Jak uważasz, że On Ciebie widzi? Co należy robić, żeby nas kochał? Co się dzieje, kiedy grzeszymy? Kiedy robimy coś nie tak? Co Bóg na to, kiedy ja grzeszę? Kiedy jestem jakoś nie w porządku?
Inne pytania, które warto sobie postawić, to właśnie, w jakich sytuacjach zdarza Ci się odczuwać lęk? Czy często w Tobie pojawia się pytanie, grzech, nie grzech? Wolno, nie wolno?
Powinnam, nie powinnam.
Czy na pewno dobrze się wyspowiadałem? Następnie czasami ludzie czują lęk wobec Boga wprost. Mają wrażenie, że wiedzą teoretycznie, że Bóg jest miłością, to intelekt wie,
ale
całe wnętrze mówi, ale nie wiadomo, czy...
Jaką On jest miłością?
Tak, czy przypadkiem nie będzie tak, że podczas sądu ostatecznego z wielką księgą starzec na kolanach nie powie, no tutaj patrzy Sawicka Gajda, to jest panińskie nazwisko Moniki, Gajda. 324 razy zdarzyło Ci się przekląć szpetnie. W naszym rankingu 324 szpetnie razy Pan przeklął. A wpuszczamy od 323, przykro mi, do piekła. Takie coś. Poza tym niektórzy czują paraliżujący lęk w trakcie liturgii, w trakcie akcji liturgicznych, lub mają przekonanie, że dopiero jak odpowiedni sposób powiedzą odpowiednią ilość modlitw, wtedy dopiero będą mogli pójść spokojnie spać. I tutaj całe serie modlitw, które pewnie słyszeliście, znacie, my tu nie będziemy żadnych wymieniać, ale jest pełno takich modlitw, które się powtarza po wielokroć i trzeba je powtórzyć koniecznie tyle i tyle razy i wtedy na pewno nie pójdzie się do piekła.
Albo jak się nie wypowie ich w odpowiednim zaangażowaniu, no to jeszcze raz musi być zrobione. Przepraszam.
Jest gdzieś taki stale obecny lęk przed śmiercią i przed chorobą i właściwie nie wiadomo, czy ten Bóg jutro najbliższych ludzi mi nie zabierze.
Mało tego. Przecież jest powiedziane, że ten Bóg tych, których kocha, to właśnie im daje krzyże, więc jest też trochę lęk przed tym Bogiem, że jak ja Mu tak się oddam całkowicie, to co On ze mną zrobi? Że On może rzeczywiście, że powiem brzydko, kolokwialnie, przyładować mi jakimś takim krzyżem, że sobie nie poradzę, więc może Go tak za bardzo lepiej nie kochać, bo co będzie?
No i wreszcie, ponieważ mamy do czynienia z prawnikiem, takim siwym, trochę wrednym prawnikiem.
Myślę, że nie to, ale takim, który po prostu dokładnie widzi.
Bardzo skrupulatnym prawnikiem.
Tak.
To w związku z tym ten prawnik do czego zaprasza? Do wypełniania prawa. I jednym z ważniejszych takich... można by powiedzieć diagnostycznych takich obszarów, w których sprawdzamy, czy ktoś nie znalazł w neurotycznej religijności, jest właśnie prawny stosunek do religii. Oczywiście my mamy swoje prawo i prawo kościelne i przykazania i to wszystko cały czas jest, ale lęk, a nie miłość są motywem do wypełniania tego wszystkiego. W związku z tym jest bardzo duże napięcie we wszystkich sytuacjach granicznych, wolno, nie wolno. Bardzo duże poczucie winy, jeśli się z różnych powodów, czasami nawet nieświadomie, jakiś przepis przełamało. Jest bardzo duża agresja wobec tych, którzy różnych praw nie zachowują.
Myślę, że to też jest ważna cecha właśnie tej religijności neurotycznej, że jest ogromna surowość wobec siebie, ale i wobec innych. Można powiedzieć, bardzo rygorystyczne takie ocenianie innych, krytykowanie, ktoś nie tak coś zrobił, nie tak się zachował. No można powiedzieć właśnie, szczególnie w tych obszarach, nie wiem, związanych z kościołem, z religijnością, czyli duża surowość i osąd wobec siebie i duża surowość i osąd, krytycyzm wobec innych.
Trochę to przypomina fragment z Ewangelii, faryzeusz
bardzo
i celnik, i faryzeusz
bardzo
mówi, dziękuję Ci Boże, że nie jestem tak jak ten celnik, prawda?
Że dwa razy czy trzy razy w tygodniu poszczę, że daję dziesięcinę ze wszystkich pierwocin, a nie jestem jak ten tam z tyłu.
Tak, i jeszcze starszy brat z Ewangelii o synu marnotrawnym, który mówi do ojca, od tylu lat Ci służę. I to jest właśnie...
A Ty mi nigdy nie dałeś jak nątka, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
Tak, marzę o tym.
Ale ten Bóg ma taki obraz właśnie ojca, że nie wolno, że nie może być, nie wiem, pobawić się z przyjaciółmi, z tym jagniątkiem.
I służba jest dla tego brata taką podstawową relacją wobec ojca. Nie miłość, tylko właśnie służba.
I zobaczmy, że to
coś
jest też niesamowita przypowieść, bo ona pokazuje ojca, którego my widzimy zupełnie innym. A ten starszy, jego syn, nie widzi go takim, można powiedzieć, nie ma relacji z ojcem poprzez właśnie tą niewolę prawa.
Okaże się, że później summa summarum w o wiele lepszej sytuacji jest ten młodszy brat, który chociaż idzie w złą stronę, to jednak jego pierwszy krok poza dom jest jego również pierwszym krokiem z powrotem do serca ojca. A starszy brat, nie wiadomo, jak ta Ewangelia skończy się w jego przypadku.
No właśnie, myślę, że te dwa przykłady ewangeliczne są bardzo celne i trafne dla właśnie religijności neurotycznej, czyli faryzeusz i celnik, tutaj faryzeusz jest tym obrazem, i starszy brat w przypowieści o synu marnotrawnym, o miłosiernym ojcu.
Tak teraz można się zapytać, na przykład, czy pościsz w piątek? O, absolutnie nie atakujemy postu w piątek, zwłaszcza w białym tygodniu, czyli teraz.
Teraz byłoby grzech pościć w ten akurat piątek i w ten piątek nie wolno pościć.
Podpuszczamy Was oczywiście, ale może na wszelki wypadek lepiej pościć.
Ja myślę, że lepiej tak. Że przynajmniej jest pewność, że się tak.
Dobra, już przestajemy z tym sarkazmem, ale chcemy trochę wpuścić dobrego humoru. Kochani, pościcie w piątki?
Już bardzo dobrze.
Już żeście odpowiedzieli. A teraz powiedzcie, dlaczego? O, to jest ciekawe pytanie. Dlaczego?
Patrzysz na mnie?
Nie. My nie będziemy tutaj podawać odpowiedzi, tylko...
To szukaj swojej odpowiedzi. Jaka jest twoja odpowiedź?
Czy w ogóle wiesz, dlaczego pościsz w piątek? Co stoi za twoim postem? Tradycja to jeszcze pół biedy, ale może lęk.
Ale może jest tak, no bo Kościół tak nakazuje.
Tak.
Bo tak jest powiedziane.
I bez większej refleksji.
Tak jest powiedziane, ale to ma jakąś swoją przyczynę. I jeżeli ta przyczyna nie wiąże się z miłością, no to z czym się wiąże?
Później
prawdopodobnie właśnie z lękiem.
Drugie pytanie. Jaki jest Twój Bóg? Bardzo ciekawe, co ludzie mówią jako pierwsze. O czym pierwszym pomyślałeś? Dobrze. I teraz, jak już sobie odpowiedziałaś na to pytanie, powiedz, skąd to wiesz, że tak jest Twój Bóg? Udowodnij mi to. Skąd Ty to wiesz? I to są takie pytania, które trochę nas wybijają z tego zewnętrznego przekonania, z takiego dość płytkiego intelektualnego przyzwyczajenia i prowadzą nas ku czemuś głębiej. Jak jest Twój Bóg? Myślę, że parę słów o obrazie Boga w pierwszej audycji
no
koniecznie trzeba powiedzieć.
Chodzi to za mną, że tak powiem, już od paru minut. Tak jak mówiliśmy o tym obrazie Boga, o tym fałszywym obrazie Boga, To teraz, jeżeli neurotyczna religijność karmi się lękiem, to wiąże się to z tym, że jeżeli ja popełnię coś nie tak, popełnię jakiś grzech, to ten Bóg będzie się gniewał, albo ja Jemu zrobię jakąś przykrość. Czyli mogę zrobić coś, co sprawi, że ten Bóg, może być małą literą bym go napisała, gdyby to było napisane, może mnie mniej kochać. Ale w związku z tym, jeżeli się będę bardzo starać, jeżeli będę, nie wiem, bardzo grzeczna, bardzo będę wszystkiego przestrzegać...
A Monisia jest bardzo grzeczna.
No niestety z wiekiem coraz gorzej nie jestem, już taka bardzo grzeczna.
Na szczęście.
Ale to jest też drugą stronę, że z jednej strony, jeżeli zrobię coś nie tak, to ten Bóg się będzie gniewał, a z drugiej strony, jeżeli zrobię coś tak, to mogę zrobić coś, że będzie On ze mnie bardziej zadowolony, że będzie mnie bardziej kochał.
Tak.
Czyli ten obraz Boga wiąże się z tym, że ja mogę zrobić coś, żeby Bóg mniej mnie kochał. Albo mogę zrobić coś, żeby kochał mnie bardziej. Można powiedzieć, że to jest bardzo fałszywy obraz Boga, ponieważ Bóg kocha nas miłością totalną i daną. To znaczy, ja nie mogę zrobić nic, żeby kochał mnie więcej. Dlaczego? Bo nie ma więcej. Jest totalnie. Nie możesz zrobić nic, żeby Bóg kochał cię bardziej.
Ani nie możesz zrobić nic...
Ani nie mogę zrobić nic, co jest jeszcze ważniejsze.
Żeby kochał cię mniej.
Ponieważ...
Nie możesz upaść tak nisko, żeby jeszcze pod tobą nie znalazły się ręce.
Wyobraźcie sobie, to jest coś wspaniałego, że Jezus zszedł do piekieł. Nie ma takiego upadku, takiego grzechu, takiej słabości, gdzie jeszcze niżej nie byłoby Jego miłości i miłosierdzia.
Uprzedzającej.
Że czekającej. On tam jest, czeka. To o to chodzi. Oczywiście nie zachęcamy do grzeszenia, to jakby nie o to chodzi. Myślę, że się rozumiemy. Ale nie możesz zrobić nic, czy cokolwiek nie zrobisz, nie sprawia to, że Bóg będzie cię kochał mniej. Ponieważ ta miłość jest totalna, jest dana. Nie można jej cofnąć, nie można zrobić, żeby było jej więcej, bo jest totalna, jest dana.
I teraz przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej cechy religijności neurotycznej. Skoro tak jest, że lęk jest motywem religijności neurotycznej, a nie miłość, objawiona, doświadczona miłość Boga, to będzie generować religijność neurotyczną własna potrzeba ego. Potrzeba wygenerowana przez fałszywy oczywiście obraz Boga. Religijność neurotyczna jest religijnością, w której człowiek, paradoksalnie człowiek, staje w centrum. On oczywiście będzie deklarował, że dla niego Bóg jest najważniejszy, że on zrobi wszystko, żeby tylko nie zgrzeszyć, że on zrobi wszystko, żeby tylko dostać się do nieba i że on chce służyć Bogu i czasami rzeczywiście godzinami jest w kościele, jest zaangażowany w milion ruchów i spełnia milion rytuałów, odmawia milion modlitw.
Czasami dobrych uczynków, naprawdę dobrych, ale powodowanych
lękiem. Ale paradoksalnie to człowiek jest w centrum. Ten człowiek, który sam działa, człowiek, który modli się, człowiek, który właściwie walczy o to, żeby mu się jakoś powiodło, żeby ten nieprzewidywalny Bóg nie zgniótł go swoim kciukiem w złości. I w związku z tym on musi, człowiek, wykonać bardzo wiele różnych działań, żeby tego Boga przebłagać i w jakimś sensie uspokoić, zaspokoić. W religijności neurotycznej człowiek jest w centrum. W duchowości to Bóg jest tym, który pociąga i duchowość umieszcza Boga w centrum. I tutaj jest jeszcze bardzo takich ciekawych rzeczy, kilka, na które chcę zwrócić teraz uwagę. Mianowicie człowiek w tej religijności neurotycznej jest w centrum, ale bardzo często zaniża, czy w ogóle nie doświadcza swojej własnej wartości. To jest właśnie taki paradoks, że człowiek generuje całą religijną czynność, całe religijne działanie, ale to jest człowiek, który gdzieś głęboko sam siebie odrzuca. Albo jest faryzeuszem z Ewangelii, który jest narcyzem i w ogóle nie ma wglądu w swoje prawdziwe problemy, tylko się zastanawia, czy złożył właściwą ilość ofiary lub też nie, czy z kopru i mięty, czy tam z czego jeszcze złożył tyle w taki sposób, jak powinien, czy też nie, ale nie ma wglądu w swoją słabość, bo panicznie boi się słabości, bo gdyby się spotkał ze swoją słabością, zorientowałby się, że wszystko zależy od Boga. A ponieważ on nie chce puścić tej kontroli, znajduje się nieustannie w centrum, więc jest albo narcyzem, albo jest kimś pełnym pogardy wobec siebie samego, czyli odrzuca sam siebie. I teraz znowu pytanie do Was, radio słuchacze, chciałem powiedzieć, internetowi słuchacze, czy macie jakieś obszary z siebie samych, których odrzucacie? Bo to jest wręcz diagnostyczne. Jeśli odrzucasz siebie, nie możesz równocześnie kochać Boga. Niektórzy mówią, ja siebie nie akceptuję, ale Bóg jest miłością, kocham Boga.
Kocham bliźnich.
Nie da się, nie da się. Te trzy miłości idą razem. Miłość Boga, miłość człowieka i miłość samego siebie. Jeśli odrzucasz siebie, odrzucasz również Boga.
A dlaczego? Dlatego przeczytam takie bardzo piękne zdanie, że Jezus utożsamia się w nas z tym, co w nas jest najmniejsze, najbardziej odrzucone i pogardzane. Więc jeżeli my odrzucamy to w sobie, to w pewnym sensie odrzucamy też właśnie Jego.
I to jest bardzo ciekawe, czyli w religijności neurotycznej człowiek w centrum, często latający religijnie na orbicie wymyślonego Boga, natomiast w duchowości, we wierze, chociaż Bóg właśnie jest w centrum, to znalezienie się w orbicie Boga, który jest miłością, głęboko dowartościowuje ja. Człowiek w duchowości odkrywa własne piękno. Chociaż to Bóg jest w centrum, a nie ego, to właśnie paradoksalnie dokonuje się taka zamiana. Im bardziej Bóg w centrum, tym bardziej ja odczuwam ulgę, doświadczam swojego piękna, swojej wartości, również swojej słabości, ale moja słabość nie jest przeszkodą dla łaski. Mogę być słaby. Słabość właściwie przeżywana staje się pojemnością na łaskę. Bardzo niedobrze jest, że słabość często używamy jako wyraz zamienny, słabość swoją własną zamiennie traktujemy z grzesznością. Słabość może przejść w grzeszność, ale słabość może być też pięknie przeżywana i stanie się w nas pojemnością na łaskę. Właściwie to moglibyśmy powiedzieć, że cali słabi, że w jakimś sensie Maryja była cała słaba, aby była w pełni Bogiem mocna.
Tutaj myśmy chyba już o tym mówili, ale właśnie jakbym słyszała wielką Teresę z Avila, która mówiła, odkryłam, że jestem córką króla, że jestem kimś pięknym, kimś wartościowym i mam też swoje słabości i one są właśnie przestrzenią dla łaski. To bardzo, bardzo piękne. To jest właściwe, to jest właśnie pokora. Świadomość swojej wartości i piękna w Bogu i świadomość swojej słabości.
Czyli w religijności neurotycznej motorem jest lęk, w duchowości miłość. W religijności neurotycznej człowiek kręci się wokół własnej potrzeby wygenerowanej przez najczęściej fałszywy obraz Boga. W duchowości człowiek jest pociągnięty przez objawienie się Bożej miłości. W religijności neurotycznej człowiek jest w centrum, chociaż może deklaratywnie, czy nawet w swoich czynach kręcić się wokół Boga w kościele.
Wokół spraw związanych z religijnością właśnie.
Tak, właśnie religijnością, bo tak się jego nerwica w ogóle objawia. Będzie robił wiele różnych znaków, kilka razy musi Ojcze Nasz powiedzieć, znak krzyża
ale to jest
wykonać.
Takie przegięte, ale tutaj mówimy o tym, że...
W każdym razie podsumowanie, człowiek jest w centrum, ale paradoksalnie człowiek, który odrzuca sam siebie, religijność neurotyczna prowadzi do tego, że mamy dla siebie zbyt małe znaczenie, że właściwie nie znając swojej wartości, człowiek neguje sam siebie, odrzuca, a w duchowości Bóg w centrum, dzięki czemu człowiek staje się w pełni sobą, staje się piękny, zintegrowany, akceptujący samego siebie, widzący swoją słabość, widzący również grzech, ale człowiek, który spotyka się z sobą przez to, że Boga umieścił w centrum. To jest bardzo piękne.
To, co tutaj powiedzieliśmy, Marcin o tym mówił, pewna ulga, pewne doświadczenie właśnie miłości, miłosierdzia, łaski, też Wolność, myślę, że jest takim słowem bardzo ważnym w wolności od neurotycznej religijności. O tym pewnie będziemy jeszcze mówić w następnych audycjach.
Tak, mamy jeszcze tutaj sporo punktów. Dzisiaj chcemy tak zagaić, zachęcić Was do refleksji na ten temat.
Nad obrazem Boga, obrazem siebie.
Na stronie gajdy.pl, na stronie Przyjaciele MM już niedługo znajdzie się ta audycja w archiwum. Szukajcie informacji o następnych audycjach za parę tygodni. Na pewno będzie ciąg dalszy, już nie będziemy teraz robili długich przerw. Co jeszcze chcemy powiedzieć, że dziękujemy za wszystkie wyrazy jakiejś sympatii, miłości. Jeśli ktoś chce nas pomóc finansowo, to będziemy też wdzięczni. Konto macie na stronie i no, ściskamy Was i zapraszamy Was do wielkiej ulgi. To zagramy jeszcze, patrzę na numer 4 zagramy z sesji, żebyśmy sobie w tę ulgę Bożą jeszcze weszli dzisiejszego wieczora. Ściskamy Was serdecznie. Chwała Ojcu
i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Nieskończone czułości. Ściskamy Was.
Zawierzenie Tobie, święte uciszenie. Święta jesteś we mnie, ja w Tobie wypuszczam, przyjmuję. Zaśpiewanie, słowo niepotrzebne. Święta ulga w mych piersiach, Twoje serce w mym wnętrzu, Twoje tchnienie. Serce wzruszone odpoczywa.